Wracamy trzecie milenium, proszę Państwa. Dzisiaj lodowce i to, co w lodowcach siedzi. No, no właśnie, czy ta woda, która w tej chwili topnieje, to, co znajduje się gdzieś tam w tej najniższych warstwach, te wszystkie stworzonka, które miliony lat temu zostały zamrożone, te bakterie, które wtedy były, kiedy nie było ludzi nawet przecież, to czy one mogą nam w jakiś sposób zagrozić?
No, kiedy nie było ludzi, to jest bardzo ciekawe, bo zlodowacenie pleistoceńskie zaczęło się jakieś 2,5 miliona, 3 miliony lat temu. Właściwie rodzaj Homo pojawił się około 2 milionów, 2,5 też miliona lat temu. W związku z tym, a niektórzy nawet wskazują 3, bo hominidy biegały po naszej planecie 6 milionów lat temu. W związku z tym te lodowce miały wpływ na... Przepraszam, że taką dygresję teraz, jak mi się przypomniało, po prostu, że lodowce właściwie miały wpływ na ewolucję życia na Ziemi, ponieważ poprzez globalne ochłodzenie wiele zwierząt musiało zmienić po prostu styl życia, najprościej mówiąc. A jeśli chodzi o organizmy, które są uwięzione w lodzie. W lodzie właściwie możemy znaleźć wszystko. Zacznę od takich ciekawostek, jak chociażby Otzi, czyli człowiek z lodu. Jest to facet, który został znaleziony przez niemieckich turystów. No i prawdę mówiąc, utknął w lodzie 5000 lat temu. No,
Zaledwie 5000 lat temu,
tak, w Alpach. No i on jest o tyle ciekawym źródłem informacji, że jest pierwszym człowiekiem, u którego wykryto boleriozę, ale też stwierdzono między innymi na ubraniach, które były po części wytworzone z roślin, stwierdzono pasożyty roślinne, oczywiście już nieaktywne i niegroźne. Jest taka fajna praca opublikowana w 2015 roku przez Erwina Edwardsa i ona ma tytuł Coming in from the cold. I on przedstawia takie trzy potencjalne zagrożenia z lodowców. Ciężko mówić, on sam podkreśla, że ciężko jest stwierdzić, na ile faktycznie są to zagrożenia, a na ile dzisiaj na ile można o tym mówić. Ale to są takie zagrożenia jak grzyby, są to zagrożenia jak bakterie i są to zagrożenia jak wirusy. Jeśli chodzi o wirusy, on podaje taki spektakularny przykład wirusa, który został wybudzony po 30 tysiącach lat permafrostu na Syberii, no i był w stanie infekować ameby. No, co myślę jest dość interesującym wynikiem. On też podaje, jeśli mówimy o zagrożeniach związanych z bakteriami, on podkreśla, że na lodowcach w końcu są bakterie, które są antybiotykooporne. No ale gdzie one nabywają tą oporność? No one nabywają, żeby nabyć tą oporność na antybiotyki, bakterie muszą się ze sobą spotkać. No a chyba nie ma lepszego miejsca niż ta topniejąca powierzchnia lodu, w której właściwie woda spływa do jakiejś studni lodowej, tam się wszystko w cudzysłowie kotuje, no i one mają szansę rzeczywiście ze sobą się spotkać i przekazać sobie te geny oporności. No ale nie tylko, bo mamy taki coś bardziej współczesnego, a mianowicie dobrym przykładem wydaje mi się też artykuł opublikowany w Arctic, Antarctic and Alpine Research, gdzie autorzy zwrócili uwagę, że himalaiści na szczycie Denali właściwie zostawiali rocznie kilka ton odchodów, które były zdeponowane w lodzie, w związku z czym, kiedy on teraz topnieje, to wszystko spływa do tych ekosystemów położonych w dolinach, czyli właściwie do miejsca, które powinno być dziewicze i nie powinno być skalane naszą działalnością, co jest poniekąd dość smutne.
To są takie bakterie i takie pozostałości z dzisiejszych czasów, ale wiemy, że właśnie taka bakteria na przykład, którą byśmy wzięli, czy taka borelioza, która była miliony lat temu, to jest taka sama borelioza jak teraz.
Niewątpliwie jak pan mówi o jakichś zagrożeniach sprzed milionów lat w lodzie, to od razu mi się przypomina film z lat 80. pod tytułem The Thing, gdzie Norwedzy znaleźli w lodzie antarktycznym kosmitę. Nie będę dalej spoilerował filmu, więc zapraszam. To takie zagrożenie,
to
które oczywiście jest...
Wizje,
tak, tak, które jest oczywiście w świecie fiction. Ja bardziej zwróciłbym uwagę na coś, czego możemy się dowiedzieć z lodu na temat historii naszej planety. Tak jak wcześniej wspominałem na temat Ziemi Śnieżki. Dobry przykład. To jest bardzo nowe odkrycie, właściwie, nie wiem, sprzed 2 tygodni, na temat krateru, który ma 31 kilometrów po meteorycie na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, który jest przykryty lodem. No i okazuje się, że najprawdopodobniej ten meteoryt uderzył w naszą planetę 12 tysięcy lat temu. Czyli doszło do poważnej katastrofy. Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Science Advances. No i autorzy, poza tym, że użyli skanera do prześwietlenia tego krateru i upewnienia się, że faktycznie to nie są żadne obserwacje, tylko takie terenowe, tylko faktycznie mają do czynienia z kraterem, dodatkowo wykorzystali ziarna kwarcu, morfologię ziaren kwarcu, aby sprawdzić, czy faktycznie w tym miejscu doszło do jakiegoś impaktu z ciałem niebieskim. No i tak, rzeczywiście, pojawiły się pewne pasmowania, tak to nazwę kolokwialnie, na ziarnach kwarcu, które mogły tylko pojawić się w momencie dużego impaktu w tym miejscu. Więc to jest dla mnie historia naszej planety. Ciężko mi mówić o takich zagrożeniach sprzed milionów lat, bo na razie nikt ich właściwie...
Znaczy to jest dmuchanie na zimno. To jest tak jak w przypadku lotu na Marsa. Wielu naukowców się zastanawia, czy warto ryzykować czy powrót, bo nie wiemy nigdy, co możemy przywieźć w tej paczce z powrotem na organizmach żywych, takim, jakim są ludzie.
Miałem przyjemność być na takim kursie dotyczącym badań na Marsie. On odbył się na Islandii. Islandia, jak wiemy, jest fajnym miejscem do tego typu kursów, ponieważ są tam pola lawowe, są lodowce, właściwie jest klimat i ten gorący, i ten klimat zimny, bo mamy źródła geotermalne. No i tam zwrócono uwagę, że raczej problemem jest to, jak zebrać materiał, dostarczyć go do jakiegokolwiek laboratorium, żeby w żaden sposób go nie zakontaminować. To znaczy, żeby nie znaleźć życia na Marsie, które właściwie sami tam przynieśliśmy. To jest jeden z głównych problemów. Na dzień dzisiejszy oczywiście lepiej dmuchać na zimne, bo wychodzi dużo niespodzianek z lodu, które lepiej, żeby nie wychodziły. No, fajnym przykładem są na przykład radionuklidy, mowa tutaj o cezie, plutonie, które pochodzą z wybuchów bomb atomowych, z testów broni jądrowej. No i tutaj wspólnie z koleżanką z Krakowa, właściwie ona jest głównym mózgiem operacji, Edyta Łokas z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Wspólnie pomyśleliśmy, że dlaczego nie poszukamy zanieczyszczeń na powierzchni lodowców. W końcu te dziewicze miejsca okazały się nie tak dziewicze, więc dlaczego czegoś tam, dlaczego mamy tam nie szukać zanieczyszczeń? No i w materiale z lodowca Hansbrenn ze Spitsbergenu Edyta znalazła bardzo wysokie koncentracje radionuklidów. Głównie był to Cez, był to Pluton. No i skąd on się tam wziął? Ano, bo na niedalekiej Nowej Ziemi, która należy do Rosji, testowano broń jądrową. W związku z tym do dzisiaj zanieczyszczenia są zdeponowane na lodowcach. No i jak dochodzi do tego, że one są tam zdeponowane? Ano dochodzi w ten sposób, że sinice, które są na powierzchni lodu, o których już wspominałem i które są tymi, one są w ogóle nazywane inżynierami ekosystemów glacjalnych. One produkują takie substancje, które nazywają się extracellular polymeric substances. I one mają za zadanie chronić tą komórkę na zewnątrz przed niskimi temperaturami, ale jednocześnie działa jak klej i zlepia wszystko. W związku z czym zlepia również inne organizmy, zlepia warstwę mineralną i to, co spadnie. Jeśli ten materiał długo zalega na lodowcu, to po prostu jest taką, jest cennym źródłem informacji. No i okazało się, że tego cezu na lodowcu Hans w Arktyce było znacznie więcej niż na przykład w tundrze, co myślę jest dość interesującą sprawą, ale dopiero spektakularne, naprawdę spektakularne wyniki Edyta przedstawiła w materiale, który został zebrany w Gruzji. Mam tutaj na myśli konkretnie lodowiec Adishi, w którym okazało się, że wartości cezu przekraczają jakiekolwiek, które byłyby dopuszczalne w środowisku naturalnym, czy zebrane gdzieś z terenu. Artykuł na ten temat opublikowano w Scientific Reports. Co więcej, ja szukałem na tym lodowcu zwierząt i ja nie mogłem znaleźć zwierząt. Właściwie tych zwierząt tam nie było. No i się zastanawiałem, dlaczego nie ma tam zwierząt. Co się dzieje na tym lodowcu? Materiał przeorałem konkretnie, a tu się okazuje, pewnego dnia dostaję telefon i ona się mnie pyta, czy ja żartuję, czy naprawdę to jest materiał z lodowców, bo strasznie świeci jej przy pomiarach i aż tak nie powinien właściwie. No i krok po kroczku doszliśmy do ciekawej historii. Z drugiej części Kaukazu, w drugiej części Kaukazu istniał kosmodrom i były tam też testy broni jądrowej, mianowicie nazywał się Kapustin Jar. I najprawdopodobniej jest to i pozostałość po jednym z wybuchów w tym miejscu. No i do czego zmierzam, mówiąc o jakichś zagrożeniach? A na przykład do tego, że było to zdeponowane, a teraz zaczęło szybko topnieć. Bardzo szybko topnieć.
Spływa na was.
I to spływa, tak. Spływa do tych ekosystemów położonych poniżej, spływa do rzek, dostaje się do jezior. No i organizmy sobie kumulują. To samo jest z ołowiem. Ołowiu jest bardzo dużo na lodowcach tego pochodzenia antropogenicznego. W związku z czym to wszystko gdzieś tam nie ucieka i te lodowce nie są takie wcale pristine dziewicze, a jednak dochodzi tam do bardzo skomplikowanych procesów.
To jest trochę tak, jakbyśmy śmieci nie wynosili z mieszkania, tylko chowali do szafy.
Coś w tym stylu. Nie, no tak, że, jest, tak jest na naszej planecie. To generalnie,
obudzą się i wyjdą w tej szafy.
Jeśli zdamy sobie sprawę, no to obojętnie, czy gdzie tego nie wyrzucimy, tak, no to w końcu dalej to pozostaje tutaj, a nie gdzie indziej. Więc tak, jak najbardziej ma pan tutaj rację.
A jak stopnieją wszystkie lodowce, to co będzie wtedy?
Ja myślę, tego, że prawdę się mówiąc, myślę, że nie stopnieją wszystkie, a jeśli by pan chciał taki czarny scenariusz, no to osobiście, to jest, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale osobiście wydaje mi się, że doszłoby do globalnej katastrofy i niestety różnych przepychanek, wojny i innych tego
typu.
Tak, ale wie pan, właściwie to nie jest śmieszne, bo kiedy spojrzymy, wrócę tutaj do tej małej epoki lodowej i spojrzymy na ten okres między 1600 rokiem a 1800 rokiem, kiedy doszło do znacznego obniżenia temperatur w Europie, kiedy lodowce w Alpach zaczęły awansować, no doszło przecież wtedy do sytuacji, w której panował w Europie głód. Zwróćmy uwagę na rewolucję francuską. Nie byłoby prawdopodobnie tej rewolucji francuskiej, gdyby nie ten głód, gdyby nie to, że brak jedzenia przeciągał się przez długie lata. To jest jedna z takich historii. Pamiętajmy, że traktat antarktyczny, który mówi o tym, że na Antarktydzie nie powinno być żadnych wojsk i jest to obszar, który powinien służyć do edukacji i prowadzenia badań, on kiedyś wygaśnie. W związku z tym no, będzie albo trzeba go odnowić, albo jakieś państwo zacznie interesować się tą ziemią na własność. Oczywiście to są jakieś czarne scenariusze, o których nie lubię specjalnie mówić, ale tak jest. Co się stanie, kiedy lodowce stopnieją? Wie pan, ostatnio zainteresowałem się lodowcami tropikalnymi, ponieważ uważam, że są na tyle egzotyczne, no bo tropiki to takie centra bioróżnorodności na Ziemi. Nazywa się je hotspotami, chociażby hotspot w Ekwadorze czy w innych miejscach. No ale w tych niektórych hotspotach znajdują się właściwie też lodowce. No i my nie wiemy, co na tych lodowcach żyją. Niech pan sobie wyobrazi, że na setki prac dotyczących ekosystemów glacjalnych, tych ekosystemów lodowych. Znaczna większość jest poświęcona temu, co się dzieje na powierzchni lodowców. Właściwie kilka prac jest poświęconych temu, co się dzieje wewnątrz lodowców, a naprawdę nie wiem, myślę, że nie ma więcej niż 20 prac, które mówią o tym, co się dzieje w ekosystemach subglacjalnych, czyli pod lodem. No i teraz tutaj nagle pojawiają się lodowce tropikalne, o których właściwie okazuje się, że nie wiemy nic, bo istnieje na te setki opublikowanych prac, istnieją tylko dwie, które dotyczą biologii ekosystemów lodowych w tropikach. Jedną opublikowali moi współpracownicy z Japonii, a jedną ja opublikowałem z nimi. Czyli istnieją dwie prace na temat tego, co żyje na lodowcach tropikalnych. Nie mamy o tym pojęcia. Ale to jest taki czarny scenariusz dla mnie, dla osoby, która zajmuje się naukami podstawowymi, która chciałaby poznać życie, które go otacza. Chciałbym opisać to, co żyje w ekstremalnych miejscach, takich jak lodowce, ale to będzie miało też konsekwencje dla ludzi tam na miejscu. No bo na przykład w Ugandzie turystyka w regionie Mount Stanley kwitnie właściwie ze względu na to, że znajduje się tam lodowiec. Ludzie chcą zobaczyć ten lodowiec, w związku z tym przyjeżdżają, płacą za to, żeby przebywać w parku narodowym, za wspinaczkę. No ale kiedy tego lodowca nie będzie, no to mniej ludzi zacznie się tam pojawiać. W Annals of Glaciology, to jest bardzo prestiżowy journal naukowy, opublikował się artykuł na temat tego, to już jakiś czas temu, myślę, że to jest artykuł z 2010 roku, prawdę mówiąc, ale nie chciałbym tutaj słuchaczy okłamywać, artykuł, w którym pokazano, że woda pochodząca z lodowców w Andach jest wykorzystywana przez miejscową ludność Kechua, między innymi na paswiskach, między innymi w gospodarstwach domowych. No i co się stanie? kiedy tej wody braknie, prawda? Podobna sytuacja jest w Himalajach. No ponad miliard ludzi na naszej planecie korzysta z wody pochodzącej z lodowców w gospodarstwach domowych. A ona pewnego dnia po prostu się skończy. Oczywiście należy się na to przygotowywać i tak jak pan już wcześniej wspomniał, należy dmuchać na zimne. Jakie niespodzianki nas jeszcze czekają w lodzie? No myślę, że jest ich jeszcze sporo. Skoro pojawił się nagły krater, skoro mamy radionuklidy, skoro możemy znaleźć nawet faceta, o którym możemy się dużo nauczyć, bo pochodzi sprzed 5000 lat. Myślę, że czeka jeszcze wiele niespodzianek.
No tak i tak. Mówi pan o tym wszystkim i trochę się włos na głowie jeży, że nawet już chodząc po górach nie będzie za bardzo można spróbować wody, która płynie, no bo może jakiś cest tam będzie płynął i to tak trochę niezbyt może być smaczne i zdrowe dla nas. Proszę państwa, no rzeczywiście dużo się dzieje ciekawego. Warto mieć oczy dookoła głowy, warto szukać w różnych źródłach informacji i tak nie zawsze czytać to, co wpada jako pierwsze newsy i trochę tak zwane fake newsy też, bo tego też ostatnio dużo jest, że
bardzo bym na to nalegał, żeby
się nie dzieje, to wszystko jest w normie.
Żeby w ogóle, bardzo bym nalegał, żeby konfrontować informacje i nie posługiwać się jednym źródłem informacji, tylko wykorzystywać jak najwięcej. Dobrym przykładem jest ten meteoryt, o którym niedawno mówiłem. No, na różnych stronach w Polsce pojawiły się informacje o tym, że ja to widziałem, że meteoryt, który spadł na Grenlandii, zabił dinozaury. No, ale to miało 12 tysięcy lat temu, a nie miliony lat temu miejsce. W związku z tym naprawdę należy podchodzić z dystansem. Tak samo należy uważać na te wszystkie fake newsowe informacje o tym, że więcej zanieczyszczeń wydostaje się z wulkanów niż jest produkowane przez człowieka. Proszę państwa, ja bym spojrzał na to inaczej. Jeśli ktoś jest już prawdziwym sceptykiem i naprawdę uważa, że nie, absolutnie świat się nie zmienia, wszystko jest w porządku, one stopnieją, okej, poradzimy sobie, właściwie my nic do tego nie dokładamy, bo to i tak są systemy, które wpływają, to jest jakiś obieg naturalny, no to okej, to ja bym prosił taką osobę, żeby zdała sobie sprawę, że być może jesteśmy ostatnią generacją, która może zbadać jakiś określony typ lodowców, czy reakcji, czy organizmów, które żyją na lodowcach. Następnie zwróciłbym uwagę, że no niestety cywilizacja nie miała okazji badać do tej pory zmian klimatu i nie miała okazji do tej pory przyjrzeć się dokładnie, jak funkcjonował nasz klimat w przeszłości, jakie organizmy żyją w ekstremalnych ekosystemach, jak właściwie możemy je wykorzystać, co tracimy przez to, że te lodowce topnieją. Więc warto spojrzeć na to, że nie mieliśmy wcześniej narzędzi i jeśli ktoś już jest mocnym sceptykiem i nie przekona się go w żaden sposób do tego, że klimat się zmienia i my dokładamy do tego swoje nawet nie 3, a 5 groszy, to w związku z tym niech zwróci uwagę, że jest to pewien benefit naukowy, że jesteśmy jedyną generacją, która może to obserwować i może wyciągać wnioski dla przyszłych generacji, dla naszych dzieci czy dla naszych wnuków.
Szkoda tylko, że nie wszyscy się za bardzo tym przejmują, bo i Stany Zjednoczone i Chiny generalnie traktują problem efektu cieplarnianego bardzo ekonomicznie. No, Europa rzeczywiście coś się tutaj dzieje, tylko że jesteśmy chyba trochę za małym w skali globalnej kontynentem, żeby mieć jakikolwiek wpływ. No, czy jakiś tam pewnie tak, ale trochę za mało, prawda?
Wie pan, niewątpliwie lodowce na dzień dzisiejszy są takim tematem now and wow, czyli coś, co jest teraz i coś, co jest super. Wszyscy o tym mówią i chcą słuchać.
No bo to dobrze widać, zwłaszcza kiedy widzimy zdjęcia tych topniejących lodowców. No to działa na wyobraźnię.
To jest spektakularne. Zgadzam się w 100%. Wie pan, to są jakieś siły geopolityczne, na które niestety ani ja, ani pan nie mamy większego wpływu, ale możemy promować wiedzę, możemy o tym mówić i od tego chyba jesteśmy tutaj w tym studiu, żeby poruszać tego typu tematy, żeby słuchacze Radia Poznań wiedzieli na przykład, że lodowce to nie jest tylko bryła zamarzniętej wody, ale to jest też coś więcej. To jest historia naszej planety, to jest niesamowita bioróżnorodność, niewidoczna gołym okiem, ale jest tam i która wpływa na procesy na naszej planecie. W związku z tym... No, nie jestem politykiem i raczej o tych siłach geopolitycznych nie porozmawiamy, tak samo jak dokładnie nie porozmawiamy o tej glaciologii, ale chcę zapewnić słuchaczy, że i tutaj pana, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, bo coś nam ucieka teraz i coś się zmienia i warto się temu przyjrzeć, bo to jest nasz dom i coś, co nas otacza.
Może jeszcze jest szansa, żeby Ziemię uratować, jeżeli już tak trochę katastroficznie. Proszę państwa, i tym pytaniem właściwie retorycznym, które kończymy dzisiejsze wydanie trzeciego milenium. Doktor Krzysztof Zawierucha z Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem i pewnie do tematu lodowców jeszcze wrócimy nieraz w naszym programie. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, dobranoc.
Państwu ciepłej nocy oczywiście. Dobranoc.